Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
27 mandatów Prawo i Sprawiedliwość, 22 Koalicja Europejska, 3 zdobyła Wiosna. To oficjalne wyniki niedzielnych eurowyborów w Polsce. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. Dziś w naszej audycji głównie o tym, jaki będzie nowy Parlament Europejski. Na początek o szczegółach Robert Silski.
Flesz europejski.
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 45,38% głosów. Na drugim miejscu plasowała się Koalicja Europejska, która zdobyła 38,47%. Swoich przedstawicieli w Europarlamencie będzie miała także Wiosna, która uzyskała 6,06% głosów. Na Pomorzu wygrała Koalicja Europejska i zdobyła tu najwyższe poparcie w Polsce, czyli 50,66% głosów. Do Brukseli wprowadza dwoje eurodeputowanych, Magdalenę Adamowicz i Janusza Lewandowskiego. Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentować Anna Fotyga. Posłowie, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego, mają teraz 2 tygodnie na załatwienie formalności z tym związanych. Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej i szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak tłumaczy, jakie przepisy obowiązują przyszłych europosłów.
Osoby, które zajmują stanowiska w dniu wyborów bądź pełnią jakieś funkcje, to zgodnie z kodeksem wyborczym, mają 14 dni na to, żeby złożyć marszałkowi Sejmu oświadczenie o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pełnienia funkcji. Jeżeli nie złożą takiego oświadczenia, to ten mandat z mocy ustawy stracą, wygaśni. No to jest ich wybór. Mogą zostać, mogą objąć mandat.
Frekwencja wyborcza, jak na warunki Polski, była rekordowa. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, do urn poszło 45,68% uprawnionych do głosowania. W wyborach do Europarlamentu w 2014 roku frekwencja wyniosła 23,83%. Chadecy, konserwatyści i socjaliści, do tych frakcji mają trafić polscy europosłowie. Deputowani PO i PSL od dawna należą do centroprawicy, deputowani PiS do konserwatystów. Politycy z SLD, którzy weszli z list Koalicji Europejskiej, mają zasiąść w grupie socjalistów. Nieznane są jeszcze plany Wiosny. W prognozowanym przez Brukselę rozkładzie sił Parlamentu Europejskiego deputowani tej frakcji są na razie w kategorii inni. Dziś początek oficjalnych rozmów o obsadzie najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej. Późnym popołudniem w Brukseli na nieformalnym szczycie spotkają się przywódcy 28 krajów. Wcześniej odbędzie się narada premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy mają też zaplanowane rozmowy z prezydentem Francji i przewodniczącym Rady Europejskiej. Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Na Litwie oprócz wyborów do Parlamentu Europejskiego odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Według ostatecznych wyników prezydentem kraju został Gitanas Nausėda. Po podliczeniu wszystkich głosów ekonomista i były doradca jednego z największych litewskich banków Gitanas Nausėda zdobył około 66% głosów i pokonał konserwatywną posłankę na Sejm Litwy Ingridę Szymonitę. Austriacki parlament przegłosował wotum nieufności wobec kanclerza Sebastiana Kurza. Wniosek został złożony przez socjaldemokratów, ale poparli go także posłowie konserwatywnej Partii Wolnościowej. Pretekstem do odwołania szefa rządu był skandal związany z nagraniem wideo, na którym dotychczasowy wicekanclerz Heinz Christian Strache został przyłapany na korupcyjnej propozycji. Teraz decyzja o dalszym losie rządu leży w rękach prezydenta Austrii Aleksandra van der Bellena. Może on wyznaczyć nowego szefa rządu lub polecić obecnemu gabinetowi, aby rządził na okres tymczasowy. A nowe wybory parlamentarne zaplanowano na jesień tego roku. W Smoleńsku od wczoraj pracują polscy prokuratorzy. Przedstawiciele organów ścigania Polski i Rosji wspólnie przez cały tydzień będą dokonywali oględzin fragmentów samolotu Tu-154M, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się w pobliżu lotniska w Smoleńsku. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 osób towarzyszących mu w drodze do Katynia. Polscy prokuratorzy przyjechali do Smoleńska w ramach tzw. pomocy prawnej. Prowadzą śledztwo dotyczące przyczyn tragedii lotniczej sprzed 9 lat. To druga wizyta przedstawicieli polskich organów ścigania w ciągu 8 miesięcy. Poprzednio polscy eksperci badali wrak maszyny we wrześniu ubiegłego roku.
Rozmowa o Europie.
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce skomentowali poseł PiS Marcin Horała, ustępujący europoseł Jarosław Wałęsa z Platformy Obywatelskiej oraz senator PiS Antoni Szymański.
Czy spodziewał się pan takiego wyniku wyborów?
To bardzo dobry wynik, już taki niespodziewanie dobry bym powiedział. Te sondażowe wczorajsze to jeszcze były takie, że no bardzo dobre, ale że tak powiem z gatunku spodziewanych, a to już jest niespodzianka.
Czy to jest duża niespodzianka?
Tak, bo wybory do Parlamentu Europejskiego zawsze były najtrudniejsze dla Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze było tak, że no jeżeli na przykład mamy, nie wiem, poparcie 30%, to w wyborach do Parlamentu Europejskiego dostaniemy 24, 23, 25. I taka po prostu zawsze było, a tym razem okazuje się, że znakomity, historycznie najlepszy dla Prawa i Sprawiedliwości wynik. Klęska Koalicji Europejskiej, a przecież to też było testowane po raz pierwszy, takie rozwiązanie, że się wszystkie te partie zjednoczyły. One wcześniej jakby sumować ich poparcie razem wzięte, to miały z 50% poparcie, nawet w tych wyborach wygranych dla PiS. No także tu jest co świętować, choć nie ma co oczywiście popadać w triumfalizm, bo najważniejsze wybory na jesieni.
A skąd ten wynik się wziął?
Ja tutaj bym tak wyodrębnił dwa główne czynniki i może taki jeszcze jeden akcesoryjny, pomocniczy. Dwa główne to po pierwsze to po prostu efekty rządzenia. To, że Polacy widzą, że Polska się rozwija, że przecież OECD niedawno taką prognozę zrobiło, że będziemy czwartą najszybciej rozwijającą się gospodarką świata w ogóle, po Chinach, Indiach i Indonezji i przed całą Europą. I że to przekłada się na to, co ludzie mają w kieszeniach. No chociażby średnia pensja za rządów PiS-u wzrosła chyba z 3700 do ponad już 5000 brutto. No to jest taki skok wręcz w zamożności Polaków. Drugi element to te kwestie wojny religijnej, światopoglądowej, którą uparła się Koalicja Obywatelska rozpętać ku mojemu zdumieniu. Polacy uważam absolutnie nie chcą tego, żeby politycy się zajmowali tymi kwestiami, żeby im wchodzili w życie, w to, w co oni wierzą, jaka jest ich tożsamość, jaka jest ich tradycja. A Koalicja Europejska się uparła wciskać ludziom LGBT, no, walkę z Kościołem, profanowanie takich świętych dla Polaków symboli. Myślę, że ludziom zależy na tym, żeby w tym obszarze był po prostu spokój. Żeby to nie było przedmiot wojny politycznej, a tą wojnę proponowała Koalicja Europejska. A taki drobniejszy czynnik to myślę też nasza praca w kampanii. Często, zwłaszcza tak jak trochę by za duże miasto wyjechać, to właściwie jedyną partią, która prowadziła kampanię wyborczą, to było Prawo i Sprawiedliwość. Odbyliśmy no, na samym Pomorzu ponad 100 spotkań w tej kampanii, takich z ludźmi otwartych. Więc po raz pierwszy chyba udało się w ogóle dotrzeć do wielu ludzi z informacją, że są takie wybory, jak wybory do Parlamentu Europejskiego, no i widać to po znacznie większej frekwencji.
No pan poseł Ikonowicz przyznał, były poseł Ikonowicz, przyznał, że PiS udowodnił, że dla zwykłych ludzi są pieniądze, jako pierwsza formacja po transformacji. Czy to jest główny czynnik sukcesu?
Czy to jest
bo pewnie, to przyznaje opozycja.
To pewnie jeden z dwóch głównych czynników, tak jak mówiłem, odczuwanie wymierne efektów rządzenia i też zbudowanie pewnej wiarygodności. No mi wiele osób też mówiło, że w tej kampanii w 2015 roku, jak na przykład PiS obiecywał, że wprowadzi program Rodzina 500+, to jakby nie brali tego pod uwagę, bo uważali, że no politycy wiadomo, takie różne rzeczy muszą naobiecywać w kampanii wyborczej i z tego nic nie będzie. Nawet nie mieli żalu, jakby mówią do PiS-u, że tego nie wprowadzi, bo rozumieli, że to takie są prawa kampanii wyborczej, a tu tymczasem się okazało, niespodzianka, wprowadził, tak jak obiecał.
Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna tuż po zakończeniu ciszy wyborczej, po ogłoszeniu tych wstępnych wyników podczas wieczoru wyborczego powiedział, że głosy oddane na Koalicję Europejską to ogromny sukces. Ale nie jest to wynik marzeń.
To jest sukces. Rzeczywiście udało nam się stworzyć Koalicję Europejską zrzeszającą kilka ugrupowań i z tego należy się cieszyć. Ale oczywiście to przez noc jeszcze myślałem, że ten wynik tych dwóch największych ugrupowań się zbliży, a nie oddali. Także pod tym względem rzeczywiście mamy jeszcze dużo pracy. No i teraz już trzeba myśleć o jesieni, o tym, jak można poszerzać tą formułę koalicji, tak żeby już na jesieni ten wynik uległ zmianie, żebyśmy byli
liderem. A zostańmy jeszcze przy tych wyborach. Co poszło nie tak? Bo to pierwsza wygrana Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Można odnieść wrażenie, że wyborcy PiS-u zmobilizowali się w 100%. Nasi wyborcy nie do końca zdecydowali się pójść na te wybory.
Do tej pory mobilizacja wyborców oznaczała lepszy wynik dla Platformy.
No właśnie, ale tutaj widać, że ta mobilizacja nastąpiła jednak w środowisku PiS-u i tutaj należy zapytać się, co można zrobić, żeby zaktywizować naszych wyborców albo potencjalnych wyborców, którzy byliby gotowi zagłosować na nas. No tutaj na pewno najbliższe tygodnie będą taką analizą, co można zrobić więcej. Tymczasem no, uzyskaliśmy bardzo dobry wynik, te 22, może 23 mandaty w skali kraju na pewno cieszą. Będzie bardzo dużo pracy. Przed nami jest przecież reforma Unii Europejskiej. Bardzo ważne jest to, żeby szczególnie nasi posłowie, europosłowie, którzy teraz zasiądą w ławach Parlamentu Europejskiego po raz pierwszy, żeby rozumieli, że już od samego początku należy walczyć o polską rację stanu w Brukseli.
mówimy, że to nie jest taki świetny wynik Platformy Obywatelskiej, jakiego by się partia spodziewała. Czy obarcza pan kogoś odpowiedzialnością za ten wynik? Czy liderzy może powinni się zmienić?
Wynik jest bardzo dobry. Jeśli patrzymy na Pomorze, no to mieliśmy...
Czy potrzebne są nowe twarze?
Mieliśmy dwa mandaty i utrzymaliśmy te dwa mandaty. Ja wiem, że niektórzy z naszych działaczy marzyli o trzech mandatach, ale to
na
było
Pomorzu
oczywiście
koalicja
nie, nierealne.
Na Pomorzu koalicja ma zupełnie inny wynik niż...
Tak, to prawda. Kraj. Tylko, że każdy powinien patrzeć na siebie i to, co robi. Na Pomorzu zrobiliśmy świetną kampanię. Ona była bardzo merytoryczna, ale też emocjonalna i pod tym względem tutaj możemy się cieszyć. No też w innych okręgach wygląda to troszeczkę inaczej w skali kraju.
Może koalicja powinna być szersza? Gdyby
tak, rzeczywiście.
Doszła?
No, rzeczywiście, ale to przecież my apelowaliśmy do Biedronia i do Wiosny już od samego początku, żeby właśnie nie rozbijać tych głosów, żeby pójść razem wspólnym frontem. To się nie udało, ale może to też jest refleksja właśnie dla Biedronia, żeby już na jesieni potrafił zrozumieć, że tylko silną i bardzo rozbudowaną koalicją, zbudowaną na konkretnym programie, dosłownie kilku punktów, 5-10 punktów, które będą nas scalały. W taki sposób będziemy mogli wygrać już na jesieni.
A PSL wytrzyma w koalicji?
To jest bardzo dobre pytanie. Tutaj na Pomorzu wygląda to troszeczkę inaczej niż na Podkarpaciu na przykład, czy na ścianie wschodniej. Tam może być pewien problem, żeby tą koalicję scalać, ale wydaje mi się, że jeżeli będzie program, który będzie właśnie uwzględniał takie główne punkty, które mogą nas zjednoczyć, no to rzeczywiście uda się utrzymać, a wręcz poszerzyć tą koalicję.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkich pozdrawiam.
Co pomogło Prawie i Sprawiedliwości w tej wygranej?
Ja myślę, że te niespełna 4 lata jednak, prawda? Ludzie przekonują się, że ktoś realizuje te postanowienia i te propozycje, które były na początku w kampanii wyborczej, parlamentarnej i to było decydujące. Ona była czasami, ta kampania, brutalna. Pod naszym adresem formułowano zarzut o wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej, co jest wyjątkowo niesprawiedliwe i wyjątkowo właśnie niedopuszczalne, bo to bardzo źle dla Polski i uruchamia takie pokłady czasami tutaj niechęci. To nie jest dobre, ale zdecydowały różne czynniki, także frekwencja wyborcza, która jest wyjątkowo wysoka. Ja oczywiście chciałbym, żeby...
Pomogła Prawie i Sprawiedliwości.
Na pewno pomogła Prawo i Sprawiedliwości. Na pewno możemy mówić o święcie demokracji, jeżeli niemal 50% Polaków poszło do głosowania. Chciałbym oczywiście, żeby było jak w Szwajcarii, żeby jeszcze więcej ludzi uczestniczyło w wyborach. Nie tylko ze względów partyjnych, ale to jest ważne, żebyśmy uczestniczyli w każdych wyborach, które nas dotyczą. Także to podwyższenie o niemal 100% właściwie w porównaniu z poprzednimi wyborami,
frekwencji
wyborczej. No, oceniam bardzo dobrze, cieszę się z tego, gratuluję Polakom, że zdecydowali się pomyśleć, na kogo głosować, na jakie ugrupowanie i pójść do wyborów.
Nadie. tan patético, neurótico, satírico, psicótico. Tú no lo ves, está con nuestra tres. Llevo planeando escapar y me sale al revés, pero voy a intentarlo una y otra vez. ¡No! Ay, te aviso, te anuncio que hoy renuncio.
ABC Unii.
P jak Parlament Europejski po wyborach.
Pierwsza sesja plenarna Parlamentu na początku lipca, wtedy też ślubowanie eurodeputowanych. Miesiąc wcześniej rozpocznie się formowanie grup politycznych.
Każda frakcja musi się składać z co najmniej 25 europosłów reprezentujących 1/4 unijnych krajów, czyli obecnie 7 państw.
W kadencji, która już niedługo przejdzie do historii, było 8 frakcji politycznych. Te największe pozostaną, jak chadecy i socjaliści, choć w porównaniu z poprzednią kadencją mogą stracić niektórych europosłów.
Liberałowie na trzecim miejscu wzmocnieni przez ugrupowanie prezydenta Francji zapewne zmienią nazwę. Zieloni, którzy znacznie zwiększyli swój stan posiadania, są na 4. miejscu.
W lipcu europosłowie wybiorą przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczących oraz kwestorów, a później przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji parlamentarnych.
Czym żyje Europa?
Pierwsze reakcje liderów głównych frakcji w Parlamencie Europejskim na wyniki eurowyborów zwiastują trudne rozmowy w sprawie stworzenia większości. Socjaliści i demokraci nie kryją, że chcieliby odsunięcia Europejskiej Partii Ludowej od kierowania instytucjami Unii Europejskiej. O tym, jak będzie wyglądała koalicja, zdecydują paradoksalnie mniejsze grupy, czyli Zieloni i Liberałowie, tak twierdzą komentatorzy. Chadecy i socjaliści wychodzą z wyborów zdecydowanie osłabieni. Po raz pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego suma mandatów tych sił politycznych jest mniejsza niż 50%. Politycy centrolewicy mówią wprost, że czas chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej jako ugrupowania kierującego Unią skończył się. Stabilność to nie jest pierwsza rzecz, o której musimy mówić, gdy myślimy o Europie, ocenił wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który opowiada się za zmianami w Parlamencie Europejskim. Trwają też dyskusje o tym, kto zastąpi Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Najlepszym kandydatem byłaby Angela Merkel. Tak stwierdził były premier Włoch Enrico Letta. Dołączył w ten sposób do chóru innych głosów wzywających niemiecką kanclerz do objęcia sterów Unii. Szanse na to wydają się jednak niewielkie. Według Der Spiegel kraje Wyszehradu także namawiały Angelę Merkel, by objęła stanowisko szefa Rady Europejskiej. Do wzięcia jest stanowisko, które nie jest specjalnie męczące, ale za to sowicie wynagradzane. Sprawujący tę funkcję co 3 miesiące musi zwoływać spotkania na szczycie szefów państw i rządów oraz jako mediator troszczyć się o to, by 28 krajów uzgodniło na koniec tekst wspólnego oświadczenia. Czytamy w tygodniku Der Spiegel. Jakie są szanse, że lobbying wpływowych europejskich polityków przyniesie skutek? Raczej niewielkie, bo na każdy argument za Merkel jest cała masa tych przeciwko. Jej główne atuty, czyli status w świecie i polityczne wpływy, są, jak się mówi, równocześnie jej największą słabością, bo Unia nadal nie jest gotowa na postawienie na swym czele polityka wagi ciężkiej, który byłby jej rzeczywistym liderem. W dzisiejszym magazynie to już wszystko. Do usłyszenia w czwartek.
Pomoże Polska, Europa. Magazyn Spraw Europejskich.